dzisiejszym tematem są związki miłosne, udane związki miłosne. Oczywiście mówimy też o takich alarmujących sygnałach, bo jeżeli mówimy o pozytywach, to musimy też zobaczyć tę drugą stronę. Doktor Monika Baryła-Matejczuk. Kontynuujemy zatem ten temat, tych wartości, tych znaków, które świadczą o tym, że budujemy wartościowy związek, związek, który nas wzmacnia, związek, który daje nam poczucie szczęścia, spełnienia miłości. To tak, to mają być podobne osoby? Tak wracając do takiego przepisu?
Tak. Tak, rzeczywiście zdania na ten temat są podzielone, czyli jedne mówią w tych kluczowych rzeczach, najważniejszych, w wartościach, w postawach, w stosunku do życia, w celach życiowych i w takich ogólnych zadaniach, to warto by było, żeby one były podobne, bo wtedy są w stanie lepiej się zrozumieć, większe mamy szanse na takie zadowolenie i powodzenie takiego związku. I też takie trochę jest ogólne przekonanie, że żeby ludzie byli ze sobą szczęśliwi, no to powinni w jakimś tam stopniu być do siebie podobni. No i zgodnie z tym poglądem, stopień atrakcyjności dwóch osób dla siebie wzrasta w miarę jak ich podobieństwo w zakresie wielu różnych wymiarów i całokształtu ma znaczenie. Czyli co to oznacza? Warto jest, jeżeli z partnerem, partnerką jesteśmy do siebie podobni pod względem społeczno-kulturowym, ale też warto, żebyśmy do siebie byli podobni w kategoriach tych wspólnych wartości. Atrakcyjność jednak nasza wzajemnie wzrasta, gdy niektórymi aspektami naszego funkcjonowania, życia, zachowania różnimy się. Czyli jakbyśmy tak w pierwszej kolejności popatrzyli na te społeczno-kulturowe, to co tam się mieści? No tam się mieści wiek, tam się mieści warstwa społeczna, brzydko nazwana, tam się mieści wyznanie, narodowość, rasa, tam się mieści też wykształcenie. Czyli zgodnie z założeniami i też badaniami, które były prowadzone liczne na ten temat, związek jest tym lepszy, im mniejsza jest różnica pod względem tak zwanego statusu ekonomiczno-społecznego. Im mniejsza jest różnica między partnerami w zakresie takiej przynależności religijnej, a może inaczej, trochę religijnych postaw, czy poziomu realizacji, nie wiem jak to nazwać, obowiązków religijnych, może takiej obrzędowości, czy jak w tym wymiarze jesteśmy do siebie podobni. Jak większe podobieństwo jest pod względem przynależności narodowej, też rasowej, to też takie amerykańskie badania to pokazywały, ale też jak jest mniejsza różnica między partnerami pod względem wieku, tak? Czyli tej dużej dysproporcji nie ma, a większe jest podobieństwo w zakresie inteligencji i mniejsza różnica pod względem wykształcenia. Co to znaczy? To znaczy, że to, co najczęściej się w tych komediach romantycznych albo w bajkach dzieje, że tak się ludzie łączą i łączy ich miłość niezależnie od tego, skąd tam oni pochodzą, z jakiej tam sytuacji społeczno-ekonomicznej itd., itd. No, badania jednak mówią, że to może być niejednokrotnie duże wyzwanie, żeby zrozumieć zupełnie jakby inne podłoże społeczno-kulturowe, bo wiele rzeczy dla nas, choć o nich nie mówimy, albo też sobie może czasami nawet nie zdajemy sprawy, ma większe znaczenie, niż by się mogło wydawać. No właśnie, więc no to, tak, czy to, może inaczej, tak, to podpowiadają badania, że jak mamy w tym obszarze większe podobieństwo, no to ono jednak współwystępuje z większą szansą na sukces, powodzenie czy trwałość takiego związku.
Wspomniałaś o bajkach. Rzeczywiście wielu naukowców mówi, że te bajki robią wielką krzywdę, jeżeli chodzi o takie upraszczanie wzorców wchodzenia w związek, i niektóre to są wręcz przepisy na katastrofę, bo nie pokazuje się tego ciągu dalszego.
Dalej.
Tak, tylko idealizuje jakieś dziwne obrazki. Natomiast dzieci oczywiście łakną tego, te obrazy się zapisują gdzieś w podświadomości. No właśnie, mamy do czynienia z dwoma zupełnie innymi osobami, z na przykład innych kultur, innych warstw społecznych, tak, w innym wieku. I te różnice mogą być fascynujące.
One absolutnie na początku są bardzo fascynujące i to jest często rzecz, która w ogóle na początku buduje, czyli takie zainteresowanie innością drugiej osoby. No ale w prozie życia codziennego jednak bardzo często wychodzą te rzeczy, które ludzi łączą, które są w stanie ich zrozumieć, są w stanie się wczuć, zempatyzować, wiedzieć, jak to jest właśnie.
Na przykład jedna osoba lubi wstawać rano, a druga będzie siedziała do trzeciej w nocy.
To się mogą zgrać, nie? No właśnie, tu się mogą zgrać albo nie zgrać. To są takie rzeczy rzeczywiście, które... No to kwestia jest tego właśnie, jaką my podejmujemy decyzję. Czy jak my świadomie, wiedząc, że tak jest właśnie, podejmujemy decyzję o byciu z kimś, to jest jak najbardziej w porządku, bo wtedy to szanujemy. Jak my sobie jednak wyobrażamy, że to w ogóle wszystko będzie inaczej, a tu się okazuje, że tam, nie wiem, mąż, żona ziewa już o którejś tam wieczorem, już po prostu po ludzku chce iść położyć się spać, no to tu się okazuje, że my się gdzieś tam rozmijamy, no i to pytanie o dojrzałość partnerów, czy byli gotowi na to, czy sobie zdawali z tego sprawę. Przy podejmowaniu decyzji o byciu razem ludzie często kierują się taką wstępną oceną cech charakteru partnera. No i tutaj rzeczywiście jest czasem tak, że atrakcyjniejsze nam się wydaje inne niż nasze. Czyli że tam, jak to się mówi, że u sąsiada bardziej zielony jest, przepraszam, ten trawnik. Czyli podobieństwo w zakresie wielu cech osobowości partnerów wiąże się niejednokrotnie ze szczęściem, ale też wiąże się niejednokrotnie, przynajmniej na początku, z takim poczuciem na przykład, że ktoś jest nudny, jak dla nas sami my sobie wydajemy się mało interesujący. Przy czym nie jest najważniejsze rzeczywiste podobieństwo partnerów, a fakt, czy są oni o tym przekonani, że oni są do siebie podobni. No i czasem to się wiąże z tym, że ludzie poszukują w partnerze cech, których im samym brakuje. Czyli to trochę tak, jak my byśmy się chcieli tutaj douzupełnić. No dlatego też przyjmuje się, że pewne tendencje powinny być podobne. Na przykład postawy, na przykład wartości. Ale inne mogą się uzupełniać, na przykład tendencja do dominacji czy submisji. Jeżeli mamy w związku dwie osoby dominujące, no to trudniej jest jednak o zgodne, czy może bezkonfliktowe, nie dążymy do zupełnego bezkonfliktowego, ale jakieś takie ugodowe, czy pokojowe współistnienie i funkcjonowanie i własne poczucie szczęścia. Czyli obraz, no bo tak chyba można by było to nazwać, obraz, według którego ludzie oceniają się wzajemnie, tworzy się w trakcie tych naszych emocjonalnych doświadczeń z bliskimi osobami, tak serio to w okresie dzieciństwa. Czyli rokowanie co do jakości przyszłego związku są tym większa, im większa jest zgodność pomiędzy naszym idealnym obrazem partnera a osobowością przyszłego małżonka. Czyli no znowu, czy my serio widzimy to, jak naprawdę jest. No ale tutaj też chyba jest taki moment, że warto zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo, jakie wynika z takich założeń. No, w tym takim procesie pojawia się tendencja do wzmacniania tych cech i zachowań partnera, które zgodne są z jego idealnym obrazem, czyli my znowu trochę przez taki filtr przepuszczamy. I też nasze emocje nam podpowiadają to, co chętniej chcemy widzieć i na co patrzeć. To tak jak się na przykład kłócimy z kimś, no to łatwiej nam sobie przypomnieć, że tam 3 lata temu nie zgasił telewizora, niż jak jesteśmy w tych takich dobrych i przyjemnych emocjach. Innymi słowy, przypisuje się wybranemu partnerowi cechy, których może on w ogóle nie posiadać, tylko dlatego właśnie, że w jakiś sposób czymś innym jest dla nas atrakcyjne. A z kolei cechy i zachowania, które nie mieszczą się w jego idealnym obrazie, kiedy my właśnie taki idealny obraz przez te tak zwane te różowe okulary mamy, no to całkiem czasami niechcący nie dostrzegamy ich. I to zjawisko to nie tylko w tym okresie zakochania występuje, czasami występuje znacznie dłużej, czasem my przez jakiś czas bardziej żyjemy z obrazem tej naszej idealnym, swoim własnym idealnym obrazem tej drugiej osoby niż z prawdziwym człowiekiem.
Mhm. Tak tworząc swoją własną bajkę.
Tak, oznacza to, że partner, człowiek widzi to, co chce zobaczyć, nie dostrzega tego, co mogłoby spowodować zachwianie jego idealnego świata, jego jakiejś idealnej wizji.
Mhm. A ta druga osoba jest taka, jaka jest. Jest taka.
Dokładnie. Jak... Potem się okazuje, że musi przepraszać za to, jaki ktoś jest.
No właśnie, na ile my świadomie wybieramy partnera?
No właśnie, to też jest bardzo dobre pytanie. To też jest pytanie o to, na ile my jesteśmy dojrzali, na ile my świadomie siebie widzimy, czy my znamy siebie dobrze. Bo jak znamy siebie dobrze, no to też czasami jesteśmy w stanie zauważyć, że my mamy taką na przykład tendencję do idealizowania kogoś, albo bardzo nas ekscytuje poznawanie nowych ludzi. Dlatego od razu zakładamy, dajemy im tą taką taryfę, że będzie po prostu dobrze i super będzie. No i mówi się też, że no my jesteśmy człowieka też w stanie tyle poznać, ile on nam na to pozwoli. I jeżeli widzimy osobę, która jest podobna do nas w zakresie postaw, zwłaszcza tych, które dotyczą tego wspólnego życia, no to ona nam się będzie wydawała atrakcyjniejsza. Jeśli występuje to takie postrzeganie wspólnych wartości wzajemnie jako właśnie takich atrakcyjnych, czyli ja wysoko to wartościuję, no to znowu nam się taka osoba będzie wydawała bardziej atrakcyjna. Jeżeli widzę, że ktoś ma taki dla mnie ciekawy sposób widzenia ról takich wzajemnych, czyli na przykład ja się będę czymś tam zajmował, a ten czymś tam, to też się nam taka osoba jawi jako bardziej atrakcyjna. Osoby bardziej kompetentne od nas w takich niektórych sprawach codziennych wydają nam się bardziej atrakcyjne. Jeśli chodzi zaś o to podobieństwo dotyczące osobowości czy charakteru, to im większy jest zakres, w jakim osobowość każdego z partnerów daje podłoże prawidłowego funkcjonowania w związku, no to tym większa jest ta atrakcyjność. Czyli jak bardziej zbliżony jest ten układ cech osobowości ze względu na ich ten poziom występowania, czyli na przykład... może inaczej, z drugiej strony. I bywa tak, że... to, co różne, co nas na początku bardzo zachęca, może być w później trudnością i bywa tak, że to, co na początku wydaje nam się być może trochę mało atrakcyjne, to potem w związku okazuje się, że to jest niezwykle atrakcyjne, bo to świadczy o pewnego rodzaju umiejętności życia razem, takim w prozie życia, nie tylko w tych ekscytujących momentach, bo... to fajnie jest umieć ze sobą się razem bawić i cudownie spędzić wakacje, ale to jest jednak mniej wymagające niż funkcjonowanie w takiej prozie życia, w której się jednak pracuje, utrzymuje dom, organizuje życie wspólne, rodzinne. Mhm. I tak dalej, i tak dalej.
Mhm. Ale mówiąc jeszcze o takim świadomym i nieświadomym wybieraniu partnera,
tak, wracamy do pytania, na które nie odpowiedziałam. Na ile my jesteśmy w stanie świadomi? No... W dużej mierze, jeżeli my mamy niepoukładane te nasze rodzinne sprawy, mam na myśli te z dzieciństwa, z domu rodzinnego, jak tam się działy takie rzeczy, które nie pozwoliły nam tych podstawowych potrzeb zaspokoić, takich wynikających z bliskiej relacji, to my wtedy będziemy w mniej świadomy sposób wybierać drugą osobę. Bardziej to może mieć charakter kompensujący, bardziej chcemy sobie zaspokoić tego, czego nie dostaliśmy w dzieciństwie i pod tym kątem częściej mniej świadomie będziemy wybierać partnera.
Czyli za przeproszeniem sobie takiego wywąchamy. Tak,
tak
odpowiedniego.
Tak, się takiego wybierzemy, żeby sabotować. Na przykład jak nie jesteśmy zdolni do bliskości, bo ja wiem, że to jakoś brzydko zabrzmiało, ale to znaczy, że na przykład w naszym dzieciństwie nie było takiego bezpiecznego przywiązania. Na przykład rodzice, mama czy tata był taki raczej niestabilny emocjonalnie, tak nigdy nie wiadomo było, czego się spodziewać. Za to samo można było dostać jednego dnia ochszan, a innego pochwałę.
Albo jak niedostępny, takie, że... nieobecny, tak, albo trzeba było sobie zasłużyć na to, żeby okazano uczucie. No to wtedy...
Dokładnie tak,
świadomie się niucha idealny klocek Lego, puzzle pasujący do tej układanki, tak? Co przeproszeniem.
Tak jest, dokładnie tak właśnie, że wtedy się niucha taki klocek Lego, który będzie do mnie pasował jak klucz do zamka. I nie w tym dobrym znaczeniu. To znaczy, jak ja doświadczyłem czegoś takiego, że tak właśnie było niestabilnie, nie wiadomo jak, to ja sobie trochę podświadomie wybiorę kogoś, do kogo się nie da zbliżyć.
Czyli to, co znam.
Tak, wybiorę sobie to, co znam.
Bo to się kojarzy z miłością.
Bo to się kojarzy z bliskością, bo to podświadomie nam tutaj trochę podpowiada, tak działaj, bo ci się krzywda nie stanie.
Bo to jest już znane.
Bo to jest już znane.
I do tej pory ci się w tym krzywda nie stała, tak?
Do tej pory się to w jakiś sposób sprawdziło i to jest jedyne, co znasz. I ponieważ boisz się inaczej, to wybierzesz to, co znasz. Mówi się nawet o tych takich psychoanalitycznych strategiach, że to jest też tak, że my mamy coś do poradzenia sobie, z czym sobie w mojej rodzinie nie poradzili inni. Moja mama na przykład. Czyli... No ja wiem, że to trochę abstrakcyjnie brzmi, ale jest takie podejście, które mówi o tym, że ja tego, podobnie jak mój, nie wiem, na przykład ojciec alkoholik, wybieram sobie takiego partnera, który ma takie skłonności do picia właśnie dlatego, żeby sobie móc z tym poradzić. Tak?
Albo z agresją, no bo to idzie w parze z piciem bardzo często.
Tak, tak, albo z agresją, albo właśnie, żeby sobie samemu się zmierzyć z tym wyzwaniem.
Aha, i co? I wtedy taki człowiek sobie daje radę z tym?
A bardzo różnie jest, tak? Czasem sobie daje radę, czasem sobie nie daje radę. Znaczy radę sobie zawsze daje, ale koszty są czasami bardzo duże. Zanim rozwikła to, zrozumie znowu, że się w taki sposób może czasami uwikłał, no to czasem mija niestety dużo czasu i też trochę życia.
Czyli zanim sobie to uświadomi, to może wchodzić w takie sytuacje, że wybiera takich właśnie partnerów z tego modelu, po czym skoro, nie wiem, tam mamusia tkwiła w tym związku i nie umiała odejść, to dana delikwentka sobie będzie odchodzić, tak? Więc będzie sobie radzić.
No tak, właśnie tak to czasem jest. No to jest takie właśnie, kiedy my mówimy, dlaczego ja ciągle trafiam na kogoś
na
takiego,
dupków.
Czemu to mi się tak się ciągle mówi. Przytrafia. Słucham jeszcze?
Mówię, że mówi się na dupków.
Tak, czemu ja na takich właśnie trafiam? No tutaj, jakkolwiek to brzydko brzmi, no to pytanie powinno brzmieć, dlaczego ja takich wybieram? Co oni mają takiego w sobie atrakcyjnego dla mnie? Może to jest taka atrakcyjność uwikłana, taka, no nie, że to ja pewnie, że no nikt świadomie nie chce, żeby ktoś go krzywdził, no ale jakoś z tego klucza takich wybieram, że oni właśnie tak robią, tak działają, no i to jest ten moment, żeby przyjrzeć się właśnie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ja tak robię.
Swemu wątpliwemu gustowi się przyjrzeć, tak?
Temu, co w tym moim moim guście i wybieraniu powoduje, że ja sabotuję własne szczęście. Czemu ja na przykład niekiedy trochę tak karam siebie takim niebyciem szczęśliwym? Może myślę sobie, że ja na szczęście nie zasługuję, może gdzieś tu mi ktoś tak wciskał takiego w życiu gdzieś jakiegoś właśnie.
Czyli kłaniają się przekonania. Jakieś programy, które mamy w głowach.
Tak, czasami to są takie automatyzmy, czasami to są takie skrypty. To jest coś takiego, co po prostu bardzo automatycznie nam się dzieje szybciej niż my jesteśmy w stanie to przepracować, przeanalizować, się temu dobrze poprzyglądać.
I widzisz, dobrze, że zapytałam na początku o wzory matematyczne na miłość, bo się okazuje, że człowiek jest takim idealnym mechanizmem, prawie doskonałym, który potrafi działać według wklepanych programów.
No tak, tak, rzeczywiście. Wiesz co, bardzo fajnie, bo trochę coś w tym jest. To znaczy, że ten algorytm może czasem trochę innych danych, no ale doprowadza nas do tego samego niejednokrotnie miejsca, chociaż nam się wydaje, że chcemy zrobić wszystko, żeby mieć inaczej niż moi rodzice, żeby ten mój związek był inny niż ten związek moich rodziców, no to jednak jakoś tak nieświadomie działam, wybieram, unikam, boję się, reaguję jakoś, że no, działam na własną niekorzyść.
No może nie wszyscy chcą wybierać inaczej świadomie, bo akurat związki rodziców były fajnym wzorcem.
A pewnie, że tak, to wtedy no tutaj zupełnie inaczej na to patrzymy. Czasami to jest tak właśnie, że no bo tak, w zasadzie wszyscy wybierają w jakiś sposób partnera na obraz i podobieństwo tego swojego pierwszego wzorca, czyli rodzica. Więc jak ktoś miał super tego ojca, czy super tą swoją mamę taką, no to pewnie, że może trochę tutaj będzie się tam różniło, ale no te podstawowe rzeczy, które są dla mnie ważne, zostaną zachowane, podtrzymane. Także to nie jest źle. Słabo jest, kiedy ja w sposób działam nieświadomy i na własną niekorzyść, na własną szkodę.
Tutaj psychologia bardzo fajnie to tłumaczy, bo okazuje się, że znowu wracamy do odpowiedzialności, do tego, że w naszej w głowie i w naszych rękach ta odpowiedzialność za nasz los, tak naprawdę, no tak, bo te programy tak, można zmienić i
tak
to nastawienie.
Jest. Mhm.
Ale czy to znaczy, że na przykład zacznie nam się podobać inny typ człowieka? Bo wiele razy słyszy się, że no jest ktoś fajny, ale mi się kompletnie nie podoba. Tak,
tak, trochę to znaczy, że zaznaczy
I wolałabym tego niefajnego. Mhm.
Tak jest właśnie, że jak już się trochę poprzyglądamy temu, to zaczynają nam się podobać inni ludzie, albo przynajmniej zaczynamy ich widzieć. Czyli ja dopuszczam do swojej świadomości inne opcje. Coś, czego czasami nawet nie widzę, nawet nie biorę pod uwagę. To na początku może mi się po prostu pojawić w tym moim polu fenomenologicznym. Czyli ja zaczynam widzieć, a potem zaczynam patrzeć, to jest dla mnie atrakcyjne. Zwróć uwagę, że ludzie nie zawsze się zakochują od tak zwanego pierwszego wejrzenia. Czasami to jest proces. Czasami dopiero zauważam kogoś, kto jest koło mnie, jak sobie zaczynam to pracować nad tym, zaczynam się temu przyglądać, zaczynam widzieć to, w czyim towarzystwie ja się dobrze czuję, kto mnie rozwija, kto mnie rozumie, kto mnie wspiera i nie zawsze to ma taką formę, w której my jesteśmy po prostu turbo podekscytowani. Czasem to ma taką formę, w której my po prostu powoli zaczynamy mieć to poczucie sensu, wolności, wspólnotowości, zaangażowania, intymności, bliskości i w taki sposób buduje się również miłość.
Bez psychoterapii człowiek jest w stanie tak sobie odprogramować te założenia?
Mnie się podoba takie stwierdzenie, że tą samą drogę można przejść na piechotę, a można ją też przejechać rowerem albo samochodem. Czyli czasami jak pracujemy nad sobą bez psychoterapii, też to się może zadziać, ale to jest bardziej droga na piechotę. A tutaj mamy taką możliwość trochę no jakby szybszego tego podróżowania do tego miejsca, w którym my chcielibyśmy się w nim znaleźć.
To teraz zagramy i podsumujemy nasz temat i postaramy się powiedzieć o tych najważniejszych punktach, elementach składowych takiego udanego, szczęśliwego związku, do którego myślę, że większość osób dąży albo pielęgnuje takowe w swoich chatkach.